A jak doskonale wiecie, jest nią Apokalipsa, jest nią objawienie świętego Jana. I w naszym rozważaniu tej księgi doszliśmy do rozdziału szóstego. I trzeba przyznać, że po czwartym i piątym rozdziale, które zapoznają nas z niebem, zapoznają nas z wydarzeniami, które mieć będą miejsce na niebie, następuje szósty rozdział, przenosi nas z powrotem na ziemię. Chciałoby się od razu powiedzieć nieszczęsną ziemię. Dramatyczne bowiem mieć będą miejsce wydarzenia na ziemi. I szósty rozdział w początkowym fragmencie opisuje te właśnie dramatyczne wydarzenia. Pierwsze z nich, to dramatyczne wydarzenie, pojawi się w momencie, gdy złamana zostanie pierwsza pieczęć, o której mówiliśmy, księgi, która trzymana była przez Boga, a którą baranek wziął z jego ręki i złamał pierwszą pieczęć. I w ten sposób, jak gdyby Bóg przyzwolił, aby na świecie objawiła się istota zwana Antychrystem, która na samym początku jawić się będzie jako książę pokoju, jako odpowiedź na ludzkie problemy i kryzysy, jako ktoś, kto przychodzi, aby opanować chaos i zamieszanie. A to wszystko po to, aby ludzie mu zaufali, aby ludzie zdali się nań, uznali go swoim przywódcą. O tym mówi dokładnie 13 rozdział tejże samej księgi. Ludzkość tak dalece mu będzie ufać, iż zacznie go nawet traktować jak Chrystusa. Dlatego nazywa się on antychrystem, a więc kimś przeciwnym Chrystusowi, bo w rzeczy samej Chrystusem nie będzie. Będzie zwodzicielem. I to mówiliśmy o tym, o to opisywaliśmy. Ale gdy tylko ludzkość go zaakceptuje, natychmiast objawi swoją naturę. I dlatego druga pieczęć, już złamana druga pieczęć, objawia zupełnie kogoś innego. Objawia niszczyciela. Ukazuje kogoś, kto pławi się we krwi, ludzkiej krwi. Dlatego pojawia się na koniu obryzganym krwią. To jest druga pieczęć. Także o tym w szczegółach mówiliśmy. Potem trzecia pieczęć to śmierć i spustoszenie. To śmierć i spustoszenie to tragedia ludzkości. I wreszcie czwarta pieczęć i czwarty koń to piekło, które podąża za tymi trzema postaciami, aby niejako wchłaniać tych wszystkich, którzy zginęli na skutek drugiej i trzeciej postaci. A my zatrzymaliśmy się na fragmencie od 9 do 11. I proszę spójrzmy jeszcze raz, przypatrzmy się jeszcze raz fragmentowi opisanemu i wydarzeniom opisanym w wierszu 9, 10 i 11. Przeczytajmy te trzy wiersze. A gdy zdjął piątą pieczęć, widziałem poniżej ołtarza dusze zabitych dla Słowa Bożego i dla świadectwa, które złożyli. I wołały donośnym głosem: kiedyż, Panie święty i prawdziwy, rozpoczniesz sąd i pomścisz krew naszą na mieszkańcach ziemi? I dano każdemu z nich szatę białą. I powiedziano im, aby jeszcze odpoczęli przez krótki czas, aż się dopełni liczba współsług i braci ich, którzy mieli podobnie jak oni ponieść śmierć. A więc złamana, otwarta została piąta pieczęć. I wydarzenia, które pociągnęła za sobą piąta pieczęć, czy jej otwarcie, przenoszą nas z nieba z powrotem na ziemię. Tamte wydarzały się na ziemi. To ziemia była pustoszona przez Antychrysta. Ale w momencie, gdy złamana została piąta pieczęć, z powrotem, jak gdyby akcja przenosi się do nieba. Bo oto w dziewiątym wierszu czytamy, że przed ołtarzem, w niebie, przed ołtarzem znajdowały się dusze zabitych na ziemi ludzi. A więc tych, którzy zginęli podczas działania Antychrysta, gdy otwierane były cztery wcześniejsze pieczęcie. I problem, który się w tym momencie pojawia, dotyczy odpowiedzi na pytanie, kim są ci ludzie, którzy zginęli w czasie działania Antychrysta na ziemi. Kim oni są? To nie mogą być, jak już sygnalizowałem w pierwszym kiedyś swego czasu, to nie mogą być chrześcijanie. Dlaczego to nie mogą być chrześcijanie? Bo z rozdziału czwartego wynika, że chrześcijan, dzieci Boże, ci, którzy uwierzyli w Chrystusa Jezusa jako swojego osobistego Zbawiciela, przeżyli nowonarodzenie. Tych Chrystus zabrał. Nastąpiła tak zwana paruzja, pochwycenie. I oni znajdują się, jak czytaliśmy w piątym rozdziale, przed tronem Boga. A zatem ich już nie było na ziemi. Jan usłyszał w czwartym rozdziale, wstąp tutaj, co symbolizuje wezwanie Kościoła, którego przecież przedstawicielem był i pozostaje Jan. A zatem wielu biblistów uważa, że Kościoła już w tym czasie, gdy pojawi się Antychryst, nie będzie. Nie będzie, bo został w międzyczasie zabrany. Przed przyjściem Antychrysta Kościół został zabrany. I to właśnie zabranie Kościoła sprawiło, że na ziemi powstał chaos, zamieszanie, kryzys za kryzysem. I to spowodowało, że te kryzysy wypchnęły dyktatora. Tak jak przedwojenne kryzysy wypchnęły Hitlera, tak te kryzysy wypchnęły dyktatora. Ludzkość zacznie się domagać, żeby wreszcie władza spoczęła w jednych rękach, żeby ktoś zaczął rządzić silną i zdecydowaną ręką. I to właśnie otworzy możliwość Antychrystowi. No ale wracamy do myśli. Do myśli już zasygnalizowanej. Kim są ci umarli? Ci zabici, którzy znajdują się teraz przed, ołtarzem. Powiedziałem, że wielu biblistów uważa, że to nie może dotyczyć Kościoła. A zatem kogo? Kto został przez Antychrysta zabity? Na kim zemścił się Antychryst? Kogo pomordowali siepacze Antychrysta? Kogo spalili na stosach? Kogo krzyżowali? Kogo męczyli? Bo Antychryst posługiwać się będzie całym arsenałem męczeńskim, by niszczyć tych ludzi, by ich uśmiercić, by ich doprowadzić do śmierci. Kim więc oni będą? Skąd się ci ludzie na ziemi wzięli, skoro Kościoła już nie było? Pismo Święte w sposób zdecydowany na ten temat się niestety nie wypowiada. Dlatego istnieją co najmniej dwie hipotezy. Istnieją co najmniej dwa różne zrozumienia. Pierwsze z nich już na poprzednim spotkaniu krótko zasygnalizowałem. Powiada się, że nie wszyscy, którzy się dziś uznają za chrześcijan, w chrześcijańskich kościołach zostali ochrzczeni. Uczęszczają z mniejszą lub większą gorliwością do kościołów. Nie wszyscy oni zostaną zabrani, gdy Chrystus przyjdzie. To jest przecież oczywiste. To jest przecież jasne. Pan Jezus przecież powiedział, że było 10 panien symbolizujących Kościół oczekujące na paruzję, oczekujące na powtórne przyjście Pana Jezusa, na przyjście oblubieńca. A wiadomo nam wszystkim, że gdy oblubieniec przyszedł, tylko 5 z nich weszło, 5 pozostało. Pan Jezus mówi, 2 osoby będą spać na jednym łożu i podczas przyjścia paruzji, powtórnego przyjścia Pana Jezusa, jedna została zabrana z tego łoża, na którym 2 spoczywały. 2 będą iść polem, jedna będzie wzięta, druga zostawiona. A zatem zauważcie, Pan Jezus nie mówi, że każdy, kto tylko wierzy albo jest chrześcijaninem, będzie zabrany. Nie, Pan Jezus tego nie sygnalizuje. 5 osób, 5 było zabranych, 5 zostawionych. 2 szły, jedna wzięta, druga zostawiona. Żeby być zabranym, trzeba być gotowym. Gotowym na powtórne przyjście Pana Jezusa Chrystusa. Nie będę się w tej chwili rozwodził, bo to nie jest tematem mojego rozważenia, co znaczy być gotowym. W każdym razie Pan Jezus mówi, czuwajcie, bo nie wiecie, nie znacie ani dnia, ani godziny, kiedy Syn Człowieczy przyjdzie. I z całą pewnością, gdy Syn Człowieczy przyjdzie, niektórzy ludzie nie będą gotowi, nie będą czuwający, a skoro nie będą czuwający, śpiący, może pijani, może znarkotyzowani, a może cudzołożący, zdradzający żonę albo coś jeszcze innego. O, jakżeż oni w takim momencie mogą być zabrani? Nie wszyscy będą zabrani, bo nie czuwali, bo nie dążyli do uświęcenia. A przecież Biblia powiada, dążcie do uświęcenia, bez którego nikt Boga oglądać nie będzie. Została więc liczna gromada, czy jak gdyby nawet można by było powiedzieć 50%, bo 10, 50, a 5 zabranych, 2, a 1 została. No więc gdzieś to pobiegnie ta linia podziału przez połowę i jakaś połowa, jakaś część chrześcijan zostanie. I co się teraz wydarzy? Już mówiłem także o tym. No niemożliwą jest rzeczą, w każdym przypadku rzeczą niemożliwą jest, żeby teraz tych ludzi od tak zaraz pozbawić wiary. Myślę, że u wielu ludzi w momencie zabrania Kościoła wręcz nastąpi reakcja odwrotna. Pojawi się przekonanie, że jest Bóg. Bo dowodem tego jest to, że tyle ludzi zostało zabranych, a oni, choć o tym wiedzieli, pozostali. Już mówiłem, dzisiaj niektórzy sobie mogą lekceważyć. Wolą wybierać uciechy tego świata. Wolą wybierać zło, to im bardziej smakuje. Ale to nie znaczy, że w kościołach nie słyszą, że Chrystus przyjdzie. Słyszą, ale w ogóle się nad tym nie zastanawiają. Ale to nie znaczy, że synowie, córki, mężowie, żony nie słyszą świadectwa, że Chrystus przyjdzie. Słyszą, ale mają swoje sprawy na głowie. Mają biznes, mają to, tamto, nie ma. Nie zawracają sobie głowy. Ale nagle żona zniknie, jeśli była wierząca. Ale nagle mąż zniknie, jeśli był wierzący. Sąsiad zniknie, będą pukać do jego drzwi, jego nie będzie. No, tych dramatycznych momentów będzie tak bardzo, bardzo wiele. Nawet trudno sobie je wszystkie wyobrazić. Co się więc w sercach tych ludzi, którzy pozostali, pojawi? Refleksja. A jednak to, co mówił mój stary ojciec, było prawdą. A ja, głupi, zlekceważyłem, pozostałem. Ale teraz jego wiara jak gdyby zostanie odświeżona w dramatycznym momencie. Wiara wielu ludzi, przekonanie w istnienie Boga i Chrystusa i tak dalej, zostanie odświeżona. I ci właśnie ludzie teraz znajdą się w sytuacji nie do pozazdroszczenia. Bo antychryst będzie oczekiwał absolutnego poddania jemu i religii, którą wymyśli, o której będziemy mówić w 17 rozdziale Apokalipsy. On stworzy specjalną religię. O tym będziemy mówić w przyszłości, w 17 rozdziale jest o nim mowa. I stworzywszy tę religię, którą się posługiwać będzie jednocześnie, będzie tępił wszystkich tych, którzy chcą wierzyć inaczej, niż zakłada jego religia i jego system. Zapłoną stosy, ustawione zostaną krzyże, bo działo się to już w przeszłości. Tysiące, a może nawet miliony ludzi poniesie śmierć. Będzie musiało zapłacić życiem za swoją nieodpowiedzialność. I powiadają bibliści, że to mogą być ci ludzie, że tu prawdopodobnie oni, to o nich chodzi, to oni są przed ołtarzem. I to jest jedna hipoteza. Druga hipoteza zakłada, że to nie mogą być ludzie, którzy otarli się o chrześcijaństwo. Że to raczej dotyczy Żydów. Bo zwróćcie uwagę, że jest tu mowa o czym? Jest tu mowa o ołtarzu. Widziałem poniżej ołtarza. My, chrześcijanie, nie mamy ołtarza, na którym składane byłyby ofiary. To Żydzi składali ofiary na ołtarzach. Wszyscy, którzy czytają Biblię, wiedzą, że był w świątyni specjalny ołtarz, na którym składano ofiary. I tu jest mowa o ołtarzu. Po drugie, jest raczej rzeczą niemożliwą. Powiadają inni, żeby to byli ludzie, którzy się zetknęli z chrześcijaństwem, bo chrześcijanie nigdy nie oczekiwali, a jeśli oczekują, to nie są żadni chrześcijanie, to są poganie, zemsty. Nigdy nie oczekiwali pomsty. Spójrzcie, jak reagował, kiedy mu wyrządzano straszliwą krzywdę, choćby w 7 rozdziale pierwszy chrześcijański męczennik Szczepan. W 7 rozdziale, w 60 wierszu jest przedstawiona natura chrześcijanina. Jest przedstawiona postawa chrześcijanina. Człowieka, któremu zadawano straszliwą krzywdę. A spójrzcie, jaka była jego postawa. 59 wiersz powiada, i kamienowali Szczepana, który się modlił tymi słowy, Panie Jezu, przyjmij ducha mego. A patrzy na kolana, zawołał donośnym głosem, Panie, nie policz im grzechu tego. A gdy to powiedział, skonał. Oto natura chrześcijanina. Pan Jezus powiedział do swoich uczniów, jeśli cię ktoś uderzy w prawy policzek, oddaj mu, tak? Oddaj mu, nie, nastawi drugi. Jeśli ktoś chce zabrać twój płaszcz, oddaj mu suknię. Jeśli ktoś chce, żebyś szedł z nim jedną milę, idź z nim dwie. Natura chrześcijanina wyzuta jest z mściwości, z nienawiści, z podstawiania nogi, z kopania dołków pod kimś. Chrystus przecież jest wzorem chrześcijan. A Chrystus umierając na krzyżu, odrzucony, wzgardzony, oplwany, sponiewierany, Boży Syn, nie mówił, Boże Ojcze, zemścij się na moich krzywdzicielach. Ale pamiętacie, wołał, Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Oto natura chrześcijanina. Jeśli powiadam, ktoś jako chrześcijanin na miecz odpowiada mieczem, a pamiętacie, gdy Piotr wyciągnął miecz i odciął ucho tym, którzy przyszli, aby pojmać Jezusa, usłyszał z ust Jezusa nagane: Piotrze, schowaj twój miecz, bo kto mieczem wojuje, od miecza ginie. Chrześcijanin, prawdziwy chrześcijanin, takimi formami, takimi sposobami się nie posługuje. Chrześcijanin miłością przezwycięża. Miłość przezwycięża nienawiść. A jeśli ktokolwiek nienawiścią odpowiada na nienawiść, gniewem na gniew, złością na złość, och, to nie jest żaden chrześcijanin. On może się uważać za chrześcijanina, ale on nie ma nic wspólnego z chrześcijaństwem. Bo to nie jest natura Chrystusa. To nie jest postawa prawdziwego chrześcijanina. Dlaczego o tym mówię? Dlatego o tym mówię, ponieważ ci, którzy tu zostali pomordowani, oni nie żądali zemsty. Tu nie jest napisane, by się modlili: o Panie święty i prawdziwy, pomścij się. Oni się tylko pytali, bo to jest pytanie: kiedyż, Panie święty i prawdziwy, rozpoczniesz sąd i pomścisz krew naszą na mieszkańcach ziemi? A więc oni tylko pytali, ale już to pytanie sugeruje, że to nie mogli być ludzie, którzy się zetknęli kiedykolwiek z chrześcijaństwem. Że mogli być Żydzi. Dlaczego? Bo jakież tam prawo obowiązywało? Oko za oko. Ząb za ząb. Krzywda za krzywdę. Śmierć za śmierć. I teraz niektórzy powiadają, skoro zostali uśmierceni, oczekują, że Bóg teraz rozprawi się z tymi, którzy ich uśmiercili. Gdyby to byli chrześcijanie, to mówiliby jak Jezus: o Panie, przebacz im, ponieważ oni nie wiedzieli, co zrobili, co uczynili. Ale że to są Żydzi i w związku z tym wołają, pytają, kiedy sądy się odbędą zgodnie z prawem. Kiedy nastąpi sąd i osądzisz tych, którzy nam krzywdę uczynili? Powiada się więc, że Antychryst, kiedy obejmie swoje rządy, będzie chciał zmusić także i Żydów do wyrzeczenia się mojżeszowej religii, a przyjęcia jego religii, którą stworzy w międzyczasie, ale jak powiedziałem, do tego jeszcze dojdziemy. Żydzi przez wieki zachowywali prawo mojżeszowe. Żydzi przez wieki utrzymują swoją religię. I teraz, gdy im trzeba by było zmienić nagle, porzucić, zdradzić Mojżesza i proroków, a przyjąć religię wymyśloną, stworzoną na potrzeby wielkiego ucisku przez Antychrysta, no to odmówią. I w związku z tym poniosą śmierć. Ale będziemy jeszcze o tym mówić, kiedy będziemy mówić o pieczętowaniu. W 13 rozdziale liczbą 666. O tym jeszcze mówić będziemy. A więc hipotezy co do tego, kim są ci pomordowani, którzy są przed Bogiem, przed ołtarzem, są różne. Dwie z nich wymieniłem. Ale chciałbym jeszcze jeden szczegół przy okazji zauważyć. Zwróćcie uwagę raz jeszcze, że dusze zabitych były poniżej ołtarza. Wiersz 9 powiada: widziałem poniżej ołtarza dusze zabitych dla Słowa Bożego i dla świadectwa, które złożyli. Czy wiecie, czemu to przeczy? Czy wiecie, czemu to przeczy? Przeczy to teorii, która jest w niektórych kościołach, w niektórych grupach przyjęta, że po śmierci człowiek jest unicestwiany. Koniec. Żył byle jak, czy tak, czy tak, czy tak, koniec. Po śmierci wszystko się kończy. Albo że po śmierci następuje tak zwana reinkarnacja. Byłeś człowiekiem, teraz możesz być glistą. Byłeś człowiekiem, teraz możesz być szczurem. Reinkarnacja, a więc przemiana w inne stworzenie. Ale Biblia temu przeczy. Człowiek nie ulega unicestwieniu po śmierci. Bo gdyby tak było, to tych dusz by tutaj nie było. Proste. A skoro one były, to znaczy, że człowiek i po śmierci żyje. To nic, że ciało, które z prochu powstało, w proch się rozsypało. Ale człowiek dalej żyje, bo tych ludzi tutaj spotykamy. Oni już nie mają ciała. Ich ciało zostało unicestwione, w grób włożone, a może nie. Bo kto tam dbał, żeby grzebać tych umarłych? Być może ptaki ich ciała rozszarpały, albo dziki zwierz. Ale ich dusze znalazły się przed ołtarzem. I zdumiewające jest, że choć ci ludzie nie mieli ciała, mówili. Co wy na to? No bo przecież pytały Boga, Boże, kiedy to sprawisz? Czyli człowiek i po śmierci potrafi myśleć, wnioskować, mówić, czuć. Bo przecież wystarczy przeczytać to, co Jezus powiedział o dwóch osobach, które umarły. W Ewangelii Łukasza jest o tym mowa. Umarł bogacz i umarł Łazarz. Bogacz, gdy umierał, po prostu umarł. Łazarz, gdy umarł, aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. A bogacz, gdy umarł, znalazł się w Hadesie. Czuł cierpienie. Błagał Łazarza: Łazarzu, spraw by Abrahamie, poślij kogoś, kto by choć umoczył moje wargi, bo męki straszne cierpię. I tutaj ten wiersz to potwierdza. Dusze tych osób pomordowanych, one nie były unicestwione. One nadal istniały. One myślały, one mówiły, one oczekiwały, czuły. A więc to nie jest prawdą, że człowiek po śmierci zostaje unicestwiony. No, zdumiewające jest także i to, co jest napisane w wierszu 11, że każdemu z nich dano białą szatę. Wybaczcie, ale tego naprawdę nie potrafię wytłumaczyć. Jak dusza może mieć białą szatę? Ale są różne hipotezy na ten temat, ja je znam, no ale nie chcę się wdawać w te zawiłości, bo bym tylko być może mętliku narobił w niejednej głowie. Dlatego poprzestańmy na tym, co jest napisane. Bo ci ludzie nie mieli ciała. Oni jeszcze nie mieli ciała. To były tylko dusze. A jednak jest napisane, że każdemu z nich dano białą szatę i powiedziano im, aby odpoczęli przez krótki czas, aż się dopełni liczba tych pobitych braci ich, którzy mieli, jak i oni, ponieść śmierć. To jest pewien problem teologiczny. Można go w różny sposób tłumaczyć, ale pozostawmy go. To nam do zbawienia na szczęście nie jest potrzebne. Choć dla poznania byłoby, jak mówię, nieźle, ale nie chcę się w ten temat wdawać, ponieważ jest on zbyt zawiły. Przejdźmy raczej do szóstej pieczęci. A szósta pieczęć została otwarta w wierszu 12. I czytajmy od 12 do końca rozdziału. I widziałem, gdy zdjął szóstą pieczęć, że powstało trzęsienie ziemi
i słońce pociemniało jak czarny wór, a cały księżyc poczerwieniał jak krew. I gwiazdy niebieskie spadły na ziemię, podobnie jak drzewo figowe zrzuca figi swoje, gdy wiatr gwałtowny nim potrząśnie. I niebo znikło, jak niknie zwój, który się zwija, a wszystkie góry i wyspy ruszone zostały z miejsc swoich. I wszyscy królowie ziemi, i możnowładcy, i wodzowie, i bogacze, i mocarze, i wszyscy niewolnicy, i wolni, ukryli się w jaskiniach i w skałach górskich i mówili do gór i skał: padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem tego, który siedzi na tronie i przed gniewem baranka, albowiem nastał ów wielki dzień i gniewu, i któż się może ostać? Wróćmy do wiersza 12. Jan zobaczył, że złamana została szósta pieczęć. I znowu dwie charakterystyczne cechy podczas łamania szóstej pieczęci. Pierwsza z nich to ta, że Jan nie słyszy, tak jak w poprzednich pierwszych czterech pieczęciach, słowa chodź. Bo pamiętacie, że gdy pierwsze cztery pieczęcie łamał Chrystus, to za każdym razem jeden ze starców mówił do Jana: chodź, zobacz, co się będzie wydarzać. Tutaj takiego wezwania, takiej zachęty nie słyszymy, choć Jan widział, co się dalej wydarzało. Druga charakterystyczna rzecz to ta, że znowu z nieba akcja przenosi się na ziemię. Cztery pieczęcie na ziemi, wydarzenia na ziemi, piąta pieczęć wyprowadza wydarzenia w niebie. Szósta znowu wraca na ziemię, a więc znowu wydarzenia wracają na ziemi. I cóż się będzie dziać podczas otwarcia szóstej pieczęci? Podczas otwarcia szóstej pieczęci na ziemi, bo na ziemię schodzi akcja, powtarzam, wydarzy się aż siedem dramatycznych zdarzeń. Aż siedem dramatycznych zdarzeń. Pierwsze z nich, gdy zdjęta została szósta pieczęć, polegało na tym, że zatrzęsła się ziemia. Powstało trzęsienie ziemi. Trzeba sobie powiedzieć, że trzęsienia ziemi miały i mają miejsce na ziemi. Ale zwykle bywały to lokalne trzęsienia ziemi. Gdzieś tam w Chinach, na przykład w roku 1556, podczas trzęsienia ziemi zginęło 830 tysięcy mieszkańców, ludzi. Gdzieś tam w Turcji co raz to słyszymy o jakichś lokalnych trzęsieniach ziemi. To natomiast trzęsienie ziemi będzie miało charakter ogólnoświatowy. Żadna wieś, żadne miasteczko, żadne miasto nie uniknie skutków tego trzęsienia ziemi. Bowiem cała ziemia zadrży. Zadrży w posadach. Cała ziemia. Jak to się stanie? Co spowoduje to trzęsienie ziemi? Trudno jest powiedzieć. Trudno jest wytłumaczyć. Ale kiedyś, jak już swego czasu sygnalizowałem, ale kiedyś słuchałem dyskusji wulkanologów, a więc ludzi, którzy zajmują się badaniem erupcji, aktywności wulkanów. I ci mądrzy ludzie, znający się na temacie, powiedzieli tak. Stwierdzili, konkluzja była taka. Cały glob ziemski wzdłuż równika jest otoczony nieczynnymi wulkanami. A więc te wulkany istnieją. Albo niewidoczne, bo przykryte przez oceany, albo widoczne, ale nieczynne. I powiedzieli tak. Pytanie nie brzmi, czy wybuchną. Pytanie brzmi, kiedy wybuchną. To znaczy, że przyjdzie taki czas, że one wybuchną. I nawet powiedziano, jeden, gdy wybuchnie, nastąpi reakcja łańcuchowa. Po tym pierwszym, drugi, trzeci, czwarty, tak jak Ziemia jest otoczona wulkanami, tak w reakcji łańcuchowej te wulkany zaczną wybuchać. I powiedziano nawet, przypuszczamy, że Ziemia tego nie przetrzyma. Że Ziemia tych wybuchów nie przetrzyma. Może to będzie owo trzęsienie ziemi, które sprawi, że zadrży cały glob ziemski. I to będzie to pierwsze nieszczęście, które się pojawi po otwarciu szóstej pieczęci. A drugie nieszczęście, o którym tu jest mowa, polegało na tym, że słońce pociemniało jak czarny wór. Słońce pociemniało, a więc dosłownie nastąpiło zaćmienie słońca. I trzeba znowu powiedzieć, że zaćmienia słońca nie są czymś oryginalnym. Mają one miejsce. W tym roku nawet chyba było zaćmienie słońca. Co jakiś czas następują zaćmienia słońca. Pamiętamy, że gdy faraon nie chciał wypuścić Izraela z Egiptu, to w drugiej Księdze Mojżeszowej w 10 rozdziale czytamy, że na skutek jego uporu słońce zaćmiło się na 3 dni. Owszem, te zaćmienia, które mają miejsce dziś, to są pół dnia, parę godzin. Tam słońce nie schodziło, czy po prostu nie świeciło przez 3 dni. A zatem zaćmienia były, ale to zawsze były bardzo krótkotrwałe, jak powiedziałem. No, nie wiem, czy dłuższe było niż to 3 dni. Gdy Pan Jezus umarł na krzyżu, słońce się zaćmiło na 3 godziny. Natomiast to zaćmienie słońca prawdopodobnie będzie długie. Będzie długie. I znowu pytanie, co spowoduje to zaćmienie? Co będzie przyczyną tego zaćmienia? Bibliści powiadają, no wystarczy, że właśnie wybuchną wulkany, o których mówiliśmy wcześniej. Że opasana wulkanami kula ziemska wyrzuci pył i to wszystko, co wulkany wyrzucają. I to może sprawić, że słońce, promienie słoneczne nie dotrą na ziemię przez długi, długi okres. Takie przypadki już przecież się zdarzały, że pył wulkaniczny potrafił przyćmić promienie słoneczne. Albo jak miała miejsce wojna w Kuwejcie, Husajn, jak pamiętacie, podpalił szyby naftowe i dym z szybów naftowych praktycznie przysłonił na jakiś czas słońce. A więc być może to będzie przyczyną. A jeśli nie, to czyż dla Boga, który stworzył słońce, jest rzeczą trudną nakazać, aby słońce nie świeciło? Nie będzie żadnego problemu. W każdym razie drugim nieszczęściem, jakie spotka ludzkość, ludzi, którzy nie zostali zabrani, a więc nie zostali zabrani, gdy Kościół był zabierany, to będzie zaćmienie słońca. A skoro słońce świecić nie będzie, no to zrozumiałe, że i księżyc nie wyda swojego blasku. To i księżyc pociemnieje. To jest oczywiste i to nie wymaga z dłuższego komentarza. Nastąpi czwarta czwarte nieszczęście, o którym mówi Biblia. W wierszu 13 jest powiedziane, że gwiazdy niebieskie spadały na ziemię, podobnie jak drzewo figowe zrzuca figi swoje, gdy wiatr gwałtowny nim potrząśnie. I znowu można by powiedzieć, że tego rodzaju zjawiska miały miejsce, ale to było zawsze coś lokalnego i niewielkiego. Bo na przykład historia odnotowuje, że w 13 listopada 1833 roku nad Ameryką pojawił się cały deszcz meteorytów. Ale znowu powiadam, to był procent, niewielki procent tego, co się tutaj będzie wydarzać. Bo czytamy, że gwiazdy niebieskie spadały na ziemię jak figi spadające z drzewa. No w każdym razie z całą pewnością będzie to budzić lęk, przerażenie i strach u mieszkańców ziemi. Piąte nieszczęście, które się pojawiło, to zniknięcie nieboskłonu. Zniknięcie tego, co widzimy każdego ranka, kiedy popatrzymy ku górze. Otworzy się czarna otchłań zamiast niebieskiej kopuły. A zatem zniknięcie nieboskłonu, nieba tu jest napisane. Oczywiście nie trzeciego nieba, w którym zamieszkuje Bóg, ale tego, co widzimy w przestrzeni kosmicznej, tego, co widzimy nad sobą. To także ustąpi. Błękit, który nas na co dzień wita, zniknie, a otworzy się bezdenna przestrzeń kosmiczna. Szóste nieszczęście, o którym jest tutaj mowa, to poruszenie gór i wysp. Czytaliśmy, że poruszone zostały wszystkie góry i wyspy. No, nie ostoją się góry. Nasz sędziwy Giewont także. Znikną góry. Znikną zatopione prawdopodobnie przez morza i oceany wyspy. Ziemia zmieni swoje oblicze. I siódme nieszczęście, na którym chciałbym zakończyć. Siódme nieszczęście jest opisane od wierszu 16 i 17. Ludzie, którzy żyli wtedy, będą żyć wtedy na ziemi, zwróćcie uwagę, jak się zachowali. I mówili do gór i skał, padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem tego, który siedzi na tronie. Zdumiewająca postawa ludzi. Ludzie w przerażeniu, w obliczu tylu katastrof, tego, co się wydarzało, zamiast paść na kolana i wołać, Boże, zmiłuj się nad nami, przebacz nam, odpuść nam. Zamiast pokutować, popatrzcie, modlą się nie do Boga, a do gór. Góry wzywają na pomoc. Czyż to nie jest bałwochwalstwo? Do gór się zwracają o ratunek. Jak nierozsądny w swojej postawie, w swoich reakcjach potrafi być człowiek. Jak nierozsądny. Zamiast zwrócić się do Boga, zwracają się do stworzenia. Zamiast do Stwórcy, zwracają się do stworzenia. Ale powiada Boże Słowo, że nie ma, powiada i Jeremiasz, i Amos. W swoich proroctwach mówią, że nie ma schronienia dla bezbożnego sprzed oblicza Bożego. Nigdzie uciec nie można. Ani do jaskini, ani w żadne inne miejsce. Nie ma schronienia. Góry nie przykryją. Jaskinie nie ukryją. Powiada Boże Słowo, choćby stąpił w głębiny morskie i tam Cię widzę. Choćby stąpił na gwiazdy i tam Cię widzę. Nigdzie się człowiek skryć przed obliczem Boga nie może. I ci grzesznicy, którzy zamiast pokutować i wołać, Boże, ratuj nas, Wołają góry, pagórki, przykryjcie nas. Także się nie skryją. Powiem inaczej, albo chciałbym powiedzieć inaczej. Jest możliwość ukrycia się przed gniewem, gniewem Boga. Jest możliwość. Gdzież ta możliwość? Co jest tą możliwością? Biblia powiada, choćby grzechy wasze były jak szkarłat, jak śnieg zbieleją. Ratunkiem dla każdego człowieka jest krzyż, na którym umarł Boży Syn. Jeśli was Syn wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. Chodzi o Jezusa Chrystusa. A więc gdzie się może dzisiaj grzesznik skryć? Nie w jaskiniach, nie w dolinach, nie w górach, w tunelach. Może się skryć w łasce Bożej, objawionej w Chrystusie Jezusie. Tam się może skryć. I wielu z nas może to poświadczyć. I wielu ludzi może to poświadczyć, że byliśmy grzesznikami, ale doznaliśmy łaski Bożej, która nas usprawiedliwiła. Zdumiewający jest fakt opisany w wierszu 17. Bo oto w wierszu 17 jest napisane, że ci, którzy się kryli po górach i skałach przed obliczem tego, który siedzi na tronie, mówili i przed gniewem baranka. I przed gniewem baranka. Już sam fakt, że występuje tu baranek, to jedno jakby drugim z drugim nie bardzo współgra. Bo przecież Boży Syn przedstawiany jest w sposób symboliczny poprzez za pośrednictwem czy za pomocą baranka, by pokazać Jego łagodność, Jego miłość. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego dał. Przecież Chrystus umarł za ludzkość, ponieważ ukochał tak człowieka. A tu go spotykamy jako kogoś zagniewanego. A tu go spotykamy, choć jest, pozostaje barankiem, ale go tu spotykamy jako kogoś zagniewanego. Na kogo zagniewanego? Dlaczego zagniewanego? Przecież powiada Biblia, przecież on sam powiada, kto do mnie przyjdzie, tego ja nie odrzucę. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście obciążeni, spracowani, a ja wam dam ukojenie. Przecież cały Nowy Testament jest jak gdyby poświadczeniem Bożej miłości objawionej w Chrystusie. Apostoł Paweł w liście do Efezjan pisze, obyście poznali miłość Chrystusową, jej głębokość, jej szerokość, jej długość, jej wysokość. Ta miłość Chrystusowa obejmuje wszystkich ludzi. Nie ma takiego grzesznika, którego Chrystus by nie miłował. Skoro tak, to skąd ten jego gniew? Dlaczego ci ludzie mówili przed gniewem baranka? No, dlatego, że ten, który dzisiaj kocha, odrzucany, wzgardzony, niechciany, nieakceptowany, zamieni się, choć pozostaje barankiem, w sędziego, a sędzia musi wydać sprawiedliwy wyrok. A to może być tylko jeden wyrok. Boży gniew. Boży gniew za odrzucenie tego, który zstąpił z nieba, aby umrzeć za nasze grzechy. To jest tylko jeden wyrok. Potępienie. Za co? Za sponiewieranie, odrzucenie, zbagatelizowanie tego, który w mękach i w cierpieniu umierał dla naszego usprawiedliwienia. Nie można z Bogiem, nie można lekceważyć Boga. Nie można. Ale kończąc, chciałbym wezwać was do radości, że żyjemy w czasie, kiedy każdy może przyjść i rzucić się w ramiona Jezusa Chrystusa. Że każdy może uniknąć sądu. Pan Jezus powiedział, kto we mnie wierzy, nie przyjdzie na sąd, ale przejdzie z śmierci do życia. Jeśli jeszcze nie znajdujesz się w ramionach Jezusa, jeśli jeszcze ciągle nad tobą wisi wyrok śmierci, proś Pana, by ci przebaczył twój grzech, aby zgładzony był twój grzech, abyś mógł uniknąć tych straszliwych konsekwencji, które mieć będą miejsce po zabraniu Kościoła wobec tych ludzi, którzy pozostaną jako odrzucający Chrystusa i jako niegotowi na Jego przyjście. Niech was Pan błogosławi. Niech nas Pan błogosławi. Amen.